tylko ten przekład jest literacki, jakby trochę wygładzony, na przykład idiomy, niezrozumiałe wyrażenia starożytności są zamienione na zrozumiałe, a te niezrozumiałe są w przypisach. Innymi słowy, to czyta się łatwiej. Jeżeli chcesz komuś dać w prezencie nowe przymierze, to właśnie w tym przekładzie. Natomiast ten przekład literacki, można powiedzieć, powstał z tego, który jeszcze nie jest wydany, ale już niedługo będzie. To jest przekład dosłowny. I ten przekład opatrzony jest wieloma przypisami. Te przypisy powstawały przy naszej pracy, gdy zastanawialiśmy się nad tekstem, gdy myśleliśmy o tamtych czasach, o tamtych datach, o tamtych wydarzeniach, gdy trzeba było zajrzeć do tych manuskryptów nie tylko Nowego Testamentu, ale też Starego Testamentu, bo w Nowym Testamencie znajdujemy wiele cytatów ze Starego Testamentu. I te cytaty też zastanawiają. Zastanawia sposób cytowania. A ponieważ tutaj w naszej wspólnocie pracujemy nad tekstem biblijnym, to ten już jest wydany, a cała Biblia ukaże się przed wakacjami, także na wakacje chyba już pojedziemy z nowym wydaniem Biblii. Natomiast ten też ukaże się gdzieś w połowie roku, być może najpierw w formie elektronicznej, a potem też drukiem. Więc dzisiaj to będzie podstawą naszego rozważania. To rozważanie nie będzie rozważaniem całego rozdziału, bo on jest bardzo długi, to jest na kilkanaście godzin być może. My zajmiemy się tylko trzema wersetami, od 37 do 39. Ale to jeszcze za chwilę. Bo teraz weźmy do ręki tą zieloną kartę. Ona też jest ważna i inna niż zwykle. Zwykle mamy taką kartę, w której jest tytuł rozdziału, później fragment, kreseczki, żebyśmy wpisali nasze spostrzeżenia i odniesienia. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ale specjalnie dzisiaj to przynieśliśmy, ponieważ chcę powiedzieć coś dla tych z nas, którzy chcieliby wiedzieć więcej, którzy chcieliby sięgnąć do komputera, wejść na stronę naszej gnieźnieńskiej wspólnoty albo na stronę naszej poznańskiej wspólnoty, to przekonają się, że to, o czym dziś mówimy, jest powiązane z czymś więcej, z całością naszych rozważań, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku. I to bardziej zielone pole łączy się z tym, co już powiedzieliśmy. Na tym zielonym polu możemy coś zbudować. Więc jeśli na przykład masz przyjaciół, jeśli masz dzieci, jeśli masz wnuki, jeśli ktoś nie chce ciebie słuchać, ale zajrzałby do internetu, skieruj go na te strony. Tam dowie się o wiele więcej, zobaczy o wiele więcej. Dzisiaj my chcemy pogłębić sobie to, co już tam jest. Chcę powiedzieć, że gdybyśmy korzystali ze wszystkiego i składali tak jak ja sobie robię dziurki, wkładam do segregatora i sobie to składam, sobie to wypełniam, na tym buduję to, co wiem i z tym też wychodzę do moich przyjaciół, z tym też wychodzę do innych, bo tak już się stało, że Pan Jezus Chrystus zostawił nam w dziedzictwie księgę, która jest właściwie biblioteką 66 ksiąg. To jest trochę dużo, nie trzeba aż tyle wiedzieć. Można powiedzieć, że najważniejsze jest to, aby ta księga doprowadziła nas do Jezusa Chrystusa. Niemniej wszystkie te księgi mają znaczenie, żebyśmy nasze życie organizowali w mądry sposób. Więc dzisiaj, mając na uwadze cały rozdział, zadajemy pytanie, które w tym całym rozdziale się pojawia. A to pytanie brzmi tak, jak zatytułowane jest nasze rozważanie. Co mamy robić? Kto pyta, co mam robić? Pyta właściwą osobę, ten oszczędza wiele czasu. Można dochodzić do różnych rzeczy samemu, ale pytaj. Pytaj. Oszczędzaj czas. Nie wyważaj otwartych drzwi. Kto pyta, dociera prędzej. A teraz sięgnijmy do tekstu, sięgnijmy do wersetu 37. Gdy to usłyszeli, a to chodzi o ludzi, którzy słuchali kazania Piotra, gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra, który przemawiał, i do pozostałych apostołów, którzy przy nim byli, którzy go wspierali. Zapytali, co mamy robić, mężowie bracia? To byli Żydzi, to był ich grzesznościowy zwrot. Co mamy robić, mężowie bracia? Dlaczego oni o to zapytali? Oni zapytali dlatego, że kazanie Piotra ich wystraszyło. Czytamy tutaj, przeszyło ich do głębi serca. I zachęcam w domu, a może już niektórzy z nas znają to bardzo dobrze, sięgnijmy myślami, albo sięgnijmy też do tekstu, dzisiaj po południu czy w tygodniu. Co ich tak przeszyło? Otóż to, że Piotr wskazał, że oni ponoszą odpowiedzialność. Oni ponoszą odpowiedzialność za śmierć Jezusa. Ci ludzie, nie myślmy, że to sprzed 2000 lat, to na pewno byli jacyś tam niewykształceni i prymitywni. To nieprawda. Dawne czasy nie miały może telefonów komórkowych, tylu wydrukowanych książek, nie jeździły samochody tak jak teraz, ale to byli ludzie, którzy również bardzo głęboko myśleli. I chociaż wielu z nich bezpośrednio nie przyczyniło się do śmierci Jezusa, bezpośrednio, jednak czuli to, że ponoszą odpowiedzialność, bo wiedzieli, że gdyby to oni zetknęli się bezpośrednio z Jezusem, to prawdopodobnie też skazaliby go na śmierć. Zresztą apostoł Piotr im wskazał, że ten Jezus Chrystus umarł za nas wszystkich. Ci ludzie odkryli coś, co odkrył pewien autor pieśni, gdy napisał, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, pisze autor tej pieśni, widziałeś mnie. Czy my zdajemy sobie sprawę, ty przyjacielu, ja, że my też jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Jezusa? Jeżeli wątpisz, to przyjrzyj się dziejom świata. Ukrzyżowano Jezusa. Być może ktoś powiedział, no już więcej takiego czegoś nie popełnimy. Ale nasze dzieje, które my pamiętamy, te wojny światowe, to co się działo w ostatnich latach, kochani, to co się dzieje teraz, to pokazuje, na co ciebie i mnie mogłoby być stać w najgorszych, skrajnych sytuacjach. To nie gwoździe cię przybiły, lecz twój, mój grzech. Więc Jezus Chrystus jest tu przez Piotra zwiastowany jako odpowiedź dla wszystkich, którzy czują własny grzech, którzy wiedzą, że zgrzeszyli wobec Boga, ponoszą odpowiedzialność za ukrzyżowanie Jezusa i pytają, mądrzy ludzie, pytają, co mamy czynić, mężowie, bracia. To jest dobra postawa, to jest właściwa postawa. Od takiego pytania rozpoczyna się droga we właściwym kierunku.
A jak jest w naszym przypadku? Można by rzec, że identycznie. Zawsze, kiedy czytam ten cały drugi rozdział dzieł apostolskich, zachęcam was, przeczytajcie. Ale przeczytajcie właśnie, próbując się wczuć w sytuację, która miała miejsce w tym miejscu i w tym czasie. Zawsze, kiedy czytam ten fragment, to widzę, że Piotr nie bawił się w coś, co nazywa się dzisiaj dyplomacją. Nie brał pod uwagę czegoś, co dzisiaj staje się popularne, nazywa się marketingiem politycznym. On ciskał pociski w tłum. Był z garstką swoich zwolenników, a przeciwko sobie miał tych, których obarczał winą za ukrzyżowanie Jezusa. Można by rzec: Piotrze, nie idź tą drogą. Ale efekt jest zaskakujący. I właśnie te wiersze 37, 8 i 9 pokazują coś, co my w czwartki teraz omawiamy sobie, dokładnie analizując list do Rzymian wiersz po wierszu. I tam ostatnio mówiliśmy sobie, że głoszeniu Ewangelii towarzyszy moc Boża. Cóż tu innego? Przecież wszystko, co zadziało się wbrew logice spotkań z tłumem. Ale Piotr, prowadzony przez Ducha Świętego, dotknął rzeczy, o której każdy, czy to było 2000 lat temu, czy dzisiaj, musi rozpocząć. Czy wszystko nie zaczyna się od uświadomienia sobie naszego odcięcia od Boga, naszego zagubienia, naszej współodpowiedzialności za grzech, wręcz za zamordowanie Jezusa? W moim przypadku zaczęło się właśnie od tego momentu. I tym, którym głosiłem i głoszę Ewangelię, też wskazuje ten moment. On nie jest popularny. Kiedy zwiastuje się Ewangelię, sami tego doświadczacie, atmosfera się niezwykle zagęszcza. Ale bez rzucenia tych pytań i szukania odpowiedzi na nie, nie zrobi się kolejnego kroku. Bóg chce, abym od tego zaczął. Gdybym sam nie uświadomił sobie tego, że w momencie, kiedy głoszona była mi Ewangelia, stałem w tym samym miejscu, co ten tłum, i ponosiłem ze względu na swoją grzeszność odpowiedzialność za ofiarę Chrystusa, nie przyszedłbym do Jezusa jako tego, który może mnie uwolnić. Postawa pytania jest, moi drodzy, postawą ludzi mądrych, którzy oczekują szczerej odpowiedzi. I tutaj nie ma miejsca na dyplomację i tanie usprawiedliwianie siebie. Trzeba stanąć twardo na gruncie, o którym mówi Ewangelia. Tak jak potocznie mówi się, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Czym to jest? To jest właśnie odkrycie mojego prawdziwego ja, tu i teraz, aby pójść dalej. Co robisz, gdy nie wiesz? Czy pytasz? Jeśli pytasz, to kogo? A jeśli słyszysz odpowiedź, co z nią robisz? Dzisiaj ty, ja, my wszyscy słyszymy twarde zwiastowanie Ewangelii. Ono jest twarde, ale prawdziwe. I dzisiaj możesz, tak jak ja kiedyś, zadać pytanie: co ze mną? Bóg chce, abyś uświadomił sobie, że chodzisz w grzechu, ale jest na to recepta. Bo Piotr nie zakończył spotkania na wierszu 37. Mamy kolejne. Spójrzmy na nie właśnie pod takim kątem. A Piotr do nich, opamiętajcie się. O opamiętaniu w zasadzie chyba powiedzieliśmy całe rozważanie, poświęciliśmy całe rozważanie sprzed tygodnia. Mówiliśmy sobie, że opamiętanie jest jakby przychodzeniem do siebie po takim życiowym nokaucie, kiedy wracam do świadomości i poznaję rzeczywistość. Ale rzeczywistość, która jawi nam się zupełnie inna. Opamiętanie to jest szczere z przekonania zawrócenie z drogi, którą zmierzałem. Po uświadomieniu sobie, że to jest zły kierunek w kierunku przepaści, w stronę przepaści. Ilu z nas nieraz poszło tam, gdzie pójść nie powinno, ze względu na to, że zaczęło ślepo tłumić to, co w głowie się kłębiło. Opamiętanie jest właśnie takim zwrotem o 180 stopni, z przekonaniem, że to jest jedyna dobra decyzja konieczna w życiu. Opamiętajcie się, mówi, i nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Chrzest, który jest częścią tego, co nazywamy nowym narodzeniem, jest zanurzeniem się w śmierci Chrystusa i wynurzeniem się do nowego życia. To nie jest zwykła kąpiel. To nie jest zmoczenie ciała. Tak jak wkładasz pranie do pralki, to po to, żeby wyciągnąć je co prawda mokre, ale czyste, pachnące, świeże, zupełnie inne niż to, które brudne, cuchnące czasami wkładamy do pralki. Chrzest jest właśnie takim elementem. To nie jest kąpiel, to nie jest zabawa, to też nie jest wyłącznie ceremonia, ale to jest świadectwo podjętej decyzji, świadomej zerwaniem ze starym życiem. Dla odpuszczenia grzechów, jak mówi Piotr, waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Chcę tu też zwrócić uwagę na ten zapis. Dar, myślnik Ducha Świętego. Tu nie chodzi o obdarowanie przez Ducha Świętego darem mówienia językami, darem rozpoznawania duchów, darem ogłaszania uzdrowień, etc., etc. To są też ważne rzeczy. Ale to, o czym mówi Piotr, to jest pierwszy krok. Dar, obdarowanie Duchem Świętym. Nowonarodzenie. Bez tego nie może się dokonać. To jest to, jakby włączyć właściwy silnik i ustawić właściwą stronę ster w swoim życiu. Dar Ducha Świętego podchodzi tylko od Boga. I tylko On może w nas go wszczepić. A On jest konieczny, On czyli Duch Święty, aby właśnie nasze życie zaczęło nabierać zupełnie innego kolorytu, innego myślenia, innych pragnień, innych dążeń, innego postrzegania rzeczywistości i innego postrzegania ludzi wokół nas.
Te słowa w jakiś sposób odnoszą się do nas. I lubię te słowa. Bo gdy ci ludzie pytają, co mamy zrobić, to słyszą konkretną odpowiedź. Nie usłyszeli, nie wiem, nic się nie da zrobić. Wszystko przepadło. Nie ma wyjścia. Słuchajcie, to jest piękne, że Bóg ma odpowiedź. Przekazał tutaj ją Piotr, ale Bóg ma odpowiedź na to, o czym my nie wiemy. My przychodzimy, pytamy, Boże, co mam robić? I czy nie jest tak, że nieraz mówimy sobie, nie wiem, chyba nic, chyba nie ma w moim przypadku wyjścia. Jest wyjście. To jest pierwsza radosna rzecz. Piotr mówi rzeczy konkretne. Mówi, opamiętajcie się. I co? Słuchajcie, opamiętanie to jest przecież droga ku dobremu. Droga ku dobremu. Gdy w rodzinie się pogmatwa, gdy jeden na drugiego patrzy spod łba, gdy ludzie nie mogą sobie przebaczyć, gdy nie lubią wracać do domu, gdy dzieci nie lubią
gdy wraca tata czy mama, gdy żona nie lubi, gdy wraca mąż, gdy mąż czy żona się już tak zaplątali, że już nie ma wyjścia. Dobrą nowiną jest to, że jest możliwość opamiętania. Jeżeli jest Bóg, to ty masz szansę opamiętać się. To jest piękne. I tu jest dalej czytam, ochrzcij się. To jest wykonalne. Bóg nie poleca rzeczy niewykonalnych. W każdym przypadku to, czego oczekuje od nas Bóg, jest wykonalne. Czy możesz się opamiętać? Możesz. Czy to jest trudne? Oczywiście będzie kosztowało wyrzeczenie się siebie, zaparcie się siebie, zerwanie z własnym wyobrażeniem o sobie, często przenikniętym pychą, dumą, kłamstwem. Ale jest to możliwe. Jest możliwe opamiętanie. Jest możliwe ochrzczenie się. I jeszcze tutaj jest jedna rzecz. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Słuchajcie, czy my sobie zdajemy sprawę, że Bóg dał nam, albo tak jak niektórzy z nas, którzy nie mają tego, On obiecuje nas, uwaga, On obiecuje nam Ducha Świętego, że nam Go da. Opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów. I co? A weźmiecie dar. Weźmiecie dar. Niezapracowany. To za darmo. Nie musisz mieć pełnego konta. Przychodzisz w modlitwie, przychodzisz z opamiętaniem, robisz krok ku lepszemu i On daje ci Ducha Świętego. Czy chcesz? My, którzy mamy Ducha Świętego, możemy wnikać w więź z Nim jeszcze głębiej. Ci z nas, którzy jeszcze stoją przed decyzją i nie mają Go, niech słyszą dziś wyraźnie, że Duch Święty został dany nam. Ale idźmy teraz dalej, bo tutaj jest też piękny wiersz 39. Uwaga, macie 39, bo to jest piękna sprawa. Dla was bowiem jest ta obietnica. To znaczy dla kogo? No tam były tłumy, to byli Żydzi. Zebrali się na święto. Dla was jest ta obietnica. I sobie tu siedzisz, czytasz i myślisz, no to dla nich. To teraz, czy dla mnie też, ale uważaj. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci. Ale zobaczcie na ten przypis 34. Dzieci to też oznacza potomków. Przyszłe pokolenia. A zatem to, co Jezus zrobił, to nie było tylko dla tamtych czasów, dla tamtego miejsca, na tamto spotkanie. To jest dla tamtych i dla ich pokoleń. No a ty powiesz, no ale ja Żydem nie jestem. I moje dzieci też nie mają szans na to. Ale tu uwaga. I dla wszystkich, którzy są z dala. A tym wyrażeniem wszyscy, którzy są z dala, to nie chodziło o to, że daleko w tłumie. Tylko tak prorok Izajasz, jak w 35 przypisie mamy, tak prorok Izajasz opisuje przedstawicieli innych narodów, czyli ciebie, czyli mnie. A zatem ta obietnica odnosi się do wszystkich, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. No ale teraz powiedzielibyśmy, no tak, ilu powoła, a ilu nie powoła, to może mnie nie powoła. I tutaj musisz zajrzeć też do innych fragmentów Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane ponad wszelką wątpliwość. Nawet te grupy ludzi, którzy twierdzą, że Bóg niektórych powołuje, niektórych nie powołuje, pozostawia tam, nie chce ich powołać, nie radzą sobie z tym tekstem. To jest tekst, który mówi: Bóg wprawdzie pominął czasy niewiedzy, ale uwaga, teraz wzywa wszystkich ludzi wszędzie, aby się opamiętali. Czy jesteś częścią wszystkich ludzi? No jasne. Czy twoja lokalizacja jest częścią wszędzie? No jasne. Więc Bóg oferuje ci możliwość opamiętanie, zwrot, chrzest, dar Ducha Świętego, nowe życie. Nikt nie jest z tego wezwania, z tego zaproszenia wyłączony. I teraz możesz sobie powiedzieć w myślach, powiedzieć, wyszeptać coś takiego. Ja też nie jestem wyłączony.
A zatem Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie coś pięknego. Tak jak jest w tym zagadnieniu ważne sformułowane. Spowodował to, że Jezus może być rdzeniem twojego życia. Przez to, że będziesz miał udział w darze, którym jest Duch Święty w tobie. Duch Święty w tobie, nie obok, w tobie. Jeśli chodzi z Chrystusem, to możesz powiedzieć, że Bóg przygotował dla ciebie coś pięknego, to znaczy, że Jezus jest rdzeniem twojego życia poprzez to, że Duch Święty, dar Ducha Świętego jest właśnie w tobie. To jest coś najwspanialszego, bo odbywa się to i odbyło się to bez naszych zasług, licytowań i starań. Odbywa się to poprzez przyznanie się do odpowiedzi, które powinny paść przy pytaniach zadanych właśnie w tych wierszach. Od tego się zaczyna. A więc na pytanie, co mamy robić pogrążeni w grzechu? Bardzo ważne pytanie. Możemy odpowiedzieć. Pogrążeni w grzechu, tak jak tu czytamy, mamy przyjść do siebie, opamiętać się, ochrzcić się i otworzyć się na przyjęcie odnoszące się do wszystkich obietnicy Ducha Świętego, które może się zadziać tylko w wyniku ingerencji Boga na twoje, wyłącznie twoje zaproszenie. Uczyń to. Jeśli jeszcze tego nie dokonałaś, czy nie dokonałeś, niech dzisiaj będzie ten moment. Czuj się właśnie uczestnikiem tego wydarzenia opisanego tutaj. Poczuj, że Piotr, za sprawą dzisiaj akurat nas, mówi te słowa. Zacznij od sensownego początku, ale na tym się nie zatrzymuj. Bo Bóg nie chce tylko, żebyś walił się w pierś i mówił, jestem winien. Ale abyś, tak jak czytaliśmy w Psalmie 51, mógł powiedzieć, rozgrzej, rozpal to zarzewie, którym jest Duch Święty. Niech ten żar we mnie płonie. Wszczep we mnie Ducha Świętego.
O, tak. Ja mogę powiedzieć, jak to stało się w moim życiu, żeby to było konkretne. Siedziałem na spotkaniu podobnym jak to. Tylko był inny kaznodzieja. Ja siedziałem tak, jak my tu dzisiaj siedzimy. I słuchałem na troszeczkę inny temat, inny tekst z Pisma Świętego, ale chodziło o to samo. O to, aby się nawrócić. I to mnie dotknęło. Ja wiedziałem, że muszę się nawrócić. Skąd to wiedziałem? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to nie potrafiłem poradzić sobie z sobą. Znacie to? Że macie jakieś wyobrażenie o sobie. Chcielibyście być inni. Mieć odwagę, nie kłamać. Powiedzieć prawdę w oczy. Chcielibyście mieć siłę nie pić, nie palić. Chcielibyście mieć siłę być uprzejmymi. Powiedzieć komuś, kocham cię. Powiedzieć komuś, dziękuję. Być inni. Tacy, żebyśmy się choćby sami sobie podobali. I przychodzą te momenty, że nie radzisz sobie. Wychodzi źle. Wpadasz w furię. Łamiesz relacje. W moim życiu coś takiego było. Wiedziałem, że potrzebne mi nawrócenie. A druga rzecz to była taka, że wiedziałem, że ja nie należę do Boga. Wiedziałem, że gdyby w tamtym czasie, że gdyby tak jak mówi się i Pismo Święte o tym mówi, że gdyby Chrystus przyszedł na świat zabrać swój Kościół, to ja nie poszedłbym z Nim. Po prostu czułem, że on i ja jesteśmy z różnych sfer, że to różna bajka. Wiedziałem, że nie jestem z nim. I ten kaznodzieja, tak jak ja dzisiaj, wezwał nas do opamiętania. I ja wtedy, on zaprosił, żeby po spotkaniu wszyscy poszli na górę. To była też taka dom modlitwy z górą. I tam wszyscy poszliśmy na górę i modliliśmy się o przebaczenie grzechów. I tam podjęliśmy decyzję, że będziemy naśladować Jezusa. Ja wróciłem do domu po tym spotkaniu, wziąłem do ręki Nowy Testament, który mieliśmy w domu, i zacząłem czytać. Nie czytałem od Ewangelii, bo nie lubiłem historii. Teraz lubię.
Amen.
Zacząłem od listu do Rzymian, od połowy. Ten list do Rzymian, to jest piękne. Zacząłem czytać, zaczęło to do mnie docierać, ale też uświadomiłem sobie jedną rzecz, że to, że ja się nawróciłem, wy możecie mieć podobne odczucie. Idziecie do spowiedzi, wyspowiadacie się. No i jak długo jest potem dobrze? Godzinę, dwie, osiem, dziesięć, jeden dzień. I w zasadzie można powiedzieć, idziesz do spowiedzi, żeby znowu grzeszyć. I grzeszysz, żeby znowu iść do spowiedzi. To tak w kółko. Tak w życiu jest. Ci, którzy nie chodzą do spowiedzi, też to znają. Zaczyna się jakaś okazja, urodziny. O, od urodzin zaczynam co innego. Od nowego roku zaczynam co innego. Od świąt zaczynam co innego. A jak przyjdzie co do czego, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, jest po staremu. Nie potrafisz wyrwać się z siebie. I ja to zauważyłem, że ja się nawróciłem. Ale to było tak jakby wyspowiadanie się. Nie było we mnie siły, żeby być innym. I właśnie po to jest ten Duch Święty. Wtedy ja już wiedziałem, znałem te wspaniałe prawdy biblijne, ale zacząłem wołać do Boga tak. Boże, jeżeli Ty się mnie nie dotkniesz, to ja nie będę chrześcijaninem, bo to jest wszystko za trudne. I gdy modliłem się tak szczerze, to był czas trudny, bo Bóg jakby nie odpowiadał na moje modlitwy, bo ja byłem urwisek i potrzeba było mi czegoś takiego przytrzymania. Modliłem się tak żarliwie, że nieraz myślałem sobie, że nie będę spał, aż mi Bóg nie odpowie, no ale zaspiałem. Aż jednego wieczoru odczułem, że On jest jakby blisko mnie. I tak zacząłem wyznawać moje grzechy i powiedziałem gdzieś w trakcie tej modlitwy: Duchu Święty, wejdź do mojego serca i już nigdy stamtąd nie wyjdź. Teraz nie polecam wam formułek. Nie musicie używać mojej formułki. Musicie szczerze stanąć przed Bogiem. Po prostu szczerze. Możesz bić się w pierś, możesz powiedzieć to, co ja, ale stań przed Bogiem. Prawdziwy ty, najgorszy ty, stań przed Bogiem. Wtedy się pomodliłem: Duchu Święty, wejdź do mojego serca i już nigdy stamtąd nie wyjdź. I on wszedł. To był wieczór, więc niewiele tam poszliśmy spać. Rano się obudziłem i już wiedziałem, że jestem innym człowiekiem. I to tak się stało. To tak się dzieje od 1976 roku. Jestem nowym człowiekiem od tamtego czasu. Potrzebne ci opamiętanie. Potrzebny ci chrzest, potrzebny ci Duch Święty. A nam, którzy już chodzimy z Jezusem, nam to też jest potrzebne, żeby przychodzić do Boga w modlitwie, nie w takiej modlitwie, w której mówimy, aż zaśniemy. Kiedyś w moim domu odbywały się spotkania modlitewne, ja wtedy studiowałem i byłem strasznie zmęczony, bo była sesja i były jakieś tam projekty i w tej modlitwie zasnąłem. Wszyscy moi koledzy nic nie dotykali mnie, myśli, ale on się długo modli, a ja spałem. W końcu ktoś mnie tam szturknął. To nie chodzi o to, żeby klepać przed Bogiem formułki. Chodzi o to, żebyś z Nim rozmawiał. Z Nim chodził. Czytał Pismo Święte, zadawał Mu pytania z Pisma Świętego. Po prostu tak, jak chodzisz z innym człowiekiem, jak zadajesz się z innym człowiekiem. tak też możesz wchodzić w coraz głębszą więź z Chrystusem przez Ducha Świętego i On będzie ciebie i mnie, tak jak zresztą my się tu znamy od dziesięcioleci, będzie nas używał. Dlatego, że Jego obietnica nie jest dla wybranych paru, ale dla wszystkich, którzy tam byli, dla przyszłych pokoleń, dla przedstawicieli innych narodów, dla ciebie i dla mnie. Chwała Panu.
Zachęcam, abyśmy powstali i zakończyli modlitwą.